Podobnie jak przed potopem za dni Noego, dzisiejszy świat jest pełen przemocy, której dopuszczają się nie tylko jednostki, ale i całe rządy. Przemoc ta ciągle się nasila. Jej ofiarami padają wszyscy, a niektórzy doświadczają jej w szczególnej mierze. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, jakie to ma znaczenie dla naszej najbliższej przyszłości. Jehowa zapowiedział, że jak wymierzył należną karę ludziom za dni Noego, tak też wykona wyrok na teraźniejszym niegodziwym świecie. Jaki to ma związek z każdym z nas? Co powinniśmy zrobić? Kwestie te poruszono w słuchowisku, które za chwilę usłyszymy. Jego akcja rozgrywa się współcześnie. Wszystkie przedstawione wydarzenia są oparte na autentycznych przeżyciach i pokazują, co się dzieje obecnie i co się jeszcze może stać w tej erze przemocy i braku miłości. Na początku i na końcu dodano dwie krótkie scenki, które rozgrywają się w czasach starożytnego Izraela. Mają one unaocznić, w jakiej sytuacji znajdują się dzisiaj wszyscy ludzie, choć większość nie jest tego świadoma. Otóż na wszystkich ciąży wyrok śmierci, którego można uniknąć tylko w jeden sposób. Potrzebne jest pilne działanie. Z uwagą wsłuchajmy się więc w treść słuchowiska pod tytułem Naznaczeni do ocalenia.
Co się stało? Co Jadat robi na ziemi?
Ja nie wiem.
Popatrz, jego głowa krwawi. Coś ty mu zrobił.
Nic. Łupałem to polano i usłyszałem jęk. I odwróciłem się i leżał tak na ziemi.
Czy on nie jest ciężko ranny, Kenanie?
On nie żyje. Mahalat, czy ty widziałaś, co się stało?
Tak. Pracowałam tam, niedaleko na polu i widziałam, jak Jadat podchodził z tyłu do Benhamana. On się pochylał, żeby lepiej ustawić polano, które łupał. I akurat wtedy wyprostował się, zamachnął się siekierą do następnego uderzenia i trafił siekierą prosto w głowę Jadada. Benhaman go zauważył dopiero, gdy upadł.
W takim razie to był wypadek.
Tak, ale Gomar nie będzie się nad tym zastanawiał. Kiedy zobaczy, co się stało, nawet nie będzie czekał na wyjaśnienia.
Uciekaj, Benhamanie! Musisz dostać się natychmiast do miasta ucieczki.
Ale przecież to był nieszczęśliwy wypadek. Ja nie chciałem go zabić.
Pewnie, że nie, ale Gomar nie będzie się o to pytał.
Proszę cię,
wiesz, jak on kocha swego brata.
Och, ale ja też go kocham i on o tym wie.
On będzie wiedział tylko tyle, że zabiłeś mu brata.
No, zostaw to. Pędź.
Nie masz chwili do stracenia. Chodzi o twoje życie.
Ale to był nieszczęśliwy wypadek.
Nie stój.
I nie oglądaj się.
Biegiem.
Boję się, że Gomar może tu być lada chwila.
Gdyby przyszedł, musimy go chwilę zatrzymać.
Chyba Benhaman nie będzie się zbytnio ociągał.
Nie ma zbyt dużej przewagi.
Idzie Gomar.
Ma swój miecz?
On zawsze chodzi z mieczem.
Gdzie Jadat? Chciałbym, żeby...
Co to? To Jadat! Nie żyje! Kto go zabił, Kenanie?
No, Gomarze...
Kto go zabił?
To nieszczęśliwy wypadek! Nikt nie zrobiłby krzywdy Jadadowi.
Wszyscy go kochaliśmy, wiesz o tym.
Co ty nie rozumiesz? To mój brat. Ktoś... Gdzie jest Benhaman? On też tu był, prawda? To Benhaman, tak?
Gomarze, zlituj się. To nieszczęśliwy wypadek.
Pobiegł do miasta ucieczki.
Zlituj się. To był wypadek.
Miasta ucieczki w starożytnym Izraelu. To naprawdę miłosierne postanowienie Jehowy. Jego sprawiedliwość wymagała, by zabójca oddał życie za życie. Ale nieumyślny zabójca mógł skorzystać z miłosierdzia Bożego i uniknąć śmierci. Nie znaczyło to, że zupełnie nie ponosił odpowiedzialności za to, co się stało. Przecież ktoś stracił życie, a w oczach Jehowy jest ono święte. Winowajca mógł zbiec do miasta ucieczki i jeśli udowodnił, że nie działał rozmyślnie, mógł, a właściwie musiał pozostać w tym mieście aż do śmierci urzędującego arcykapłana. Była to więc kara sprawiedliwa, a zarazem miłosierna. Ale jaki ma to związek z nami? Otóż w oczach Jehowy wszyscy ludzie są winni krwi, bezpośrednio albo na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Większość zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to wcale nie zmienia ich sytuacji. Ciąży na nich wyrok śmierci, który wykona boski mściciel krwi, najbliższy krewny ludzkości, Pan Jezus Chrystus. Jednakże każdy, kto uświadomi sobie tę winę i podejmie niezbędne działania, może znaleźć schronienie u Jehowy i ocalić życie. Właśnie to będzie tematem dalszej nowożytnej części naszego słuchowiska.
To dobrze, niech wejdzie. Proszę siadać. Czym mogę służyć?
Panie Górecki, jest coś, o czym moim zdaniem powinienem pana powiadomić. Z zakładu znika bezprawnie mnóstwo cennego materiału.
Kradzież?
No właśnie. Jak panu wiadomo, jestem kierownikiem zaopatrzenia i mam coś niecoś do czynienia z kontrolami rezerw materiałowych. Sprawdziłem dokładnie i jestem przekonany, że dużo więcej towarów napływa, niż się wysyła na zamówienia. A mimo to rezerwy pozostają dokładnie takie same. Wczoraj wieczorem zostałem tu trochę dłużej i widziałem, jak kilku ludzi załadowało coś na samochód dostawczy, a potem odjechało. Dziś rano sprawdziłem dokładnie i nie znalazłem żadnej podstawy do wysłania ciężarówki po godzinach pracy. To mi wcale nie wygląda na kradzież jakiejś drobnostki.
To nie drobnostka, panie Stefanie. Wmieszanych jest to przeszło 10 pracowników.
A więc pan o tym wie?
Tak. Nasunęły mi się podejrzenia już jakieś 2 miesiące temu, więc zaangażowałem 2 ludzi i przyjrzeliśmy się dokładnie każdemu pracownikowi naszych zakładów. Teraz wiemy, kto jest winien i dziś wieczorem wszyscy co do jednego zostaną zwolnieni. Cenię sobie, panie Stefanie, że pan mi o tym mówi. Jest pan świadkiem Jehowy, prawda?
Tak jest.
Pracuje was tu jeszcze 3.
Zgadza się.
W całym zakładzie tylko wy 4 jesteście poza wszelkimi podejrzeniami.
Dziękuję panu.
Jest tu jednak jeszcze jedna osoba, o której chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć. Mam na myśli Edwarda Rybaka. Wydaje mi się, że dość dobrze pan go zna. Ale on nie jest świadkiem Jehowy, prawda?
Nie, ale już jakiś czas z nim studiuję i wygląda na dość szczerego.
Czy ma pan do niego zaufanie?
Nie widzę powodu, by mu nie ufać. Jestem pewny, że nie ma nic wspólnego z kradzieżą.
Nie, on jest czysty. Chciałbym mu jednak zadać 2 pytań. I chciałbym, żeby pan był przy tej rozmowie.
Jak pan sobie życzy.
Pani Janko, proszę mi tu przysłać Edwarda Rybaka.
Dobrze, proszę pana.
Proszę. Proszę, proszę usiąść.
Dziękuję.
Chciałbym otwarcie z panem pomówić. Od jakiegoś czasu wiemy, że na terenie zakładu działa szajka złodziejska. Przeprowadziliśmy skrupulatne śledztwo i nie znaleźliśmy nic, co by przemawiało przeciwko panu.
Cieszy mnie to.
Ale panie Edwardzie, czy pan należy do świadków Jehowy? Nie mogliśmy znaleźć żadnego dowodu, który by na to wskazywał.
Nie, nie należę, ale studiuję ze Stefanem.
Tak, wiemy o tym.
I wierzę, że to jest prawda.
Ale nie przyłączył się pan do nich.
No, nie jestem ochrzczony jako świadek,
ale... Do czego zmierzam? Wśród przyłapanych jest 5 ludzi zajmujących kluczowe stanowiska w tym zakładzie. Trzeba ich zastąpić i szukam ludzi, którym mógłbym zaufać. Wiem, że na świadkach Jehowy mogę polegać. Chciałbym też mieć pewność co do pana.
Cóż ja mogę powiedzieć? Nie byłem wmieszany w kradzież i nie będę.
Pan Stefan mówi, że ma do pana zaufanie. Chcę mu wierzyć na słowo. Panie Stefanie, chciałbym, żeby pan objął stanowisko kierownika zakładu, a pan, panie Edwardzie, objąłby funkcję Stefana, kierownika zaopatrzenia. Inne stanowiska powierzę pozostałym trzem świadkom Jehowy.
Bardzo sobie cenimy pańskie zaufanie, panie Górecki, ale przed przyjęciem tej propozycji są pewne okoliczności, które musimy otwarcie przedstawić. Jako świadkowie Jehowy mamy w zborach pewne obowiązki, którym w naszym przekonaniu musimy bezwzględnie dawać pierwszeństwo. Musimy regularnie chodzić na zebrania, a w soboty i niedzielę uczestniczyć w naszej działalności. Poza tym mamy zgromadzenia i jeszcze inne obowiązki.
Wiem, co pan ma na myśli. Spodziewałem się tego. A więc dowiaduję się o was jeszcze coś nowego. Nie mogę powiedzieć, żebym to do końca rozumiał, ale podziwiam wasze oddanie. To jeszcze jeden powód, dla którego chciałbym, żebyście u mnie pracowali. Chciałbym, żeby pan się zorientował, panie Stefanie, ilu waszych ludzi dałoby się jeszcze zatrudnić. Gotów jestem przystać na to, o co prosicie. To mi się opłaci, jeśli będę miał ludzi, na których mogę polegać. Przyjmie pan tę pracę?
Jak długo będziemy się wzajemnie rozumieć tak?
A pan, panie Edwardzie?
Ja tak jak Stefan.
A zatem postanowione. Jutro rano chciałbym najpierw zobaczyć się w moim biurze z całą waszą piątką. Przedyskutujemy nową strukturę organizacyjną i omówimy, za co każdy będzie odpowiadał, jakie będzie miał obowiązki.
Dziękujemy, panie Górecki. Przyjdziemy.
No, tego się nie spodziewałem.
Ani ja.
Ale jednego nie rozumiem. Dlaczego Górecki stawiał pod znakiem zapytania moją uczciwość, skoro sam przyznał, że nic nie wskazywało na mój udział w kradzieży?
Uważam, że nie tyle stawiał pod znakiem zapytania twoją uczciwość, co po prostu chciał się upewnić. Gdybyś był świadkiem Jehowy, to jestem pewien, że nie miałby zastrzeżeń. Ale skoro jest tak...
No daj spokój, Stefanie. Czy nie mogę być uczciwym człowiekiem, nie należąc do świadków Jehowy?
Oczywiście, że możesz. Ale chodzi o to, że gdy ktoś jest ochrzczonym świadkiem Jehowy, zobowiązuje się być uczciwym i niezawodnym. Poczuwa się do odpowiedzialności przed Jehową Bogiem i musi przestrzegać Jego prawa. Oczywiście taki człowiek może stracić swoją pozycję w oczach Boga, jeżeli przestanie wypełniać swoje zobowiązania. Ale kiedy ktoś żyje według imienia Bożego, można mu zaufać. Chodzi więc o to, że gdybyś był ochrzczonym świadkiem Jehowy, to Górecki miałby podstawy, żeby ci zaufać i liczyć na twoją prawość, tak jak na naszą.
Rozumiem. Nie pomagałem tym facetom, którzy kradli, ale najwidoczniej Górecki nie był pewny, co bym zrobił innym razem. Z drugiej strony nie ma żadnych zastrzeżeń do ciebie, bo ty jesteś świadkiem Jehowy. Czy tak to jest?
No właśnie. Studiuję z tobą już jakiś czas, ale wygląda na to, jakby cię coś wstrzymywało. Czy to dlatego, że nie widzisz potrzeby przyłączenia się do świadków Jehowy?
Cóż, ty znasz moje kłopoty. Marta jest tak mocno związana z Kościołem. Ona nigdy nie zainteresuje się prawdą.
Ale jeszcze nigdy z nią nie rozmawiałeś, prawda?
Nie, ale to by nic nie dało. Czy ty myślisz, że ona by zrezygnowała z prowadzenia chóru i gry na organach?
Przecież wiesz, że Hania studiuje z nią już kilka miesięcy. No i przychodzi na zebrania, nawet kiedy ty zostajesz w domu.
Pewnie, wiem, ale nadal nie sądzę, że ona daleko zajdzie. Marta tylko nie chce, żebym ja wiedział coś, czego ona nie wie. I to wszystko.
Przecież ty nie musisz czekać, co zrobi Marta. Wszyscy musimy zdać sprawę z własnego postępowania. A uchylanie się od zajęcia wyraźnego stanowiska pociąga za sobą daleko poważniejsze następstwa niż brak uznania w oczach kogoś takiego jak Zbigniew Górecki.
Co masz na myśli?
Możesz się o tym dowiedzieć z 9 rozdziału Ezechiela. Ezechiel widział 7 mężczyzn nadchodzących od północnej bramy świątyni, 6 z bronią do wykonania wyroku, a 1 z kałamarzem pisarskim. Wtedy Ezechiel usłyszał, jak Jehowa nakazał człowiekowi z przyborami do pisania, żeby przeszedł przez cały Jeruzalem i nakreślił znak na czołach wszystkich, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami dziejącymi się w mieście. Potem 6 ludziom z bronią kazał iść za nim i zabijać. Powiedział: niech oczy wasze nie znają współczucia ani litości. Rzekł, że wszyscy mają być wybici. Starzy i młodzi. Mężczyźni i kobiety i małe dzieci. Mieli ominąć tylko tych, u których zobaczą znak na czole.
A co to znaczy?
Człowiek z przyborami do pisania w gruncie rzeczy przedstawia pomazańca Jehowy. A to, że chodzi po mieście i szuka tych, co wzdychają i biadają, wyobraża szukanie ludzi, którzy boleją w sercu z powodu obłudy i zniesławiania imienia Bożego, jakie widać w religiach chrześcijaństwa. Ale nie tylko to. Ci ludzie muszą odłączyć siebie i swe rodziny całkowicie od wszelkiej religii fałszywej i zająć takie stanowisko w sposób nie budzący żadnej wątpliwości. Muszą się odsunąć od religii chrześcijaństwa wyobrażonego przez starożytne odstępcze Jeruzalem i nie należeć do świata, który szatan przeciwstawia Bogu. Muszą dać się ochrzcić i przywdziać czysto chrześcijańską osobowość.
Dlaczego Jehowa powiedział, że każdy w mieście podlega egzekucji? Ma być stracony, jeżeli nie otrzymał znaku?
Mówił, że całe miasto jest zbroczone krwią, wskutek czego każdy jego mieszkaniec był winien rozlewu krwi na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. I to jest jeszcze jeden powód, dlaczego trzeba się dzisiaj ściśle związać z ludźmi, którzy nie należą do chrześcijaństwa. W XX wieku dopełniło ono swoje winy krwi w obu wojnach światowych. Prawdę mówiąc, cała ludzkość jest w oczach Jehowy winna krwi w ramach odpowiedzialności zbiorowej, bo przelewa się ją na całym świecie. Oczywiście większość z nas nieumyślnie. I dlatego Jehowa życzliwie umożliwia nam znalezienie schronienia.
Och, pamiętam. Miasta ucieczki w starożytnym Izraelu.
No właśnie. Musimy skorzystać z usług wielkiego arcykapłana Jezusa, a to oznacza oddanie się Bogu i chrzest. Tylko za pośrednictwem Jezusa możemy znaleźć schronienie u Jehowy z nadzieją na życie wieczne.
Chyba zaczynam to pojmować. Pewnie tylko zwodziłem siebie. Dopóki nie uzyskamy tego znaku na czole i nie odłączymy się całkowicie od religii fałszywej i tego świata splamionego krwią, to w oczach tych wykonawców wyroku, których widział Ezechiel, jesteśmy ciągle winni krwi, choćbyśmy nie wiadomo jak wzdychali i biadali. Jeżeli taki Górecki miał wątpliwości, to jestem pewny, że ci wykonawcy wyroku wcale nie będą się zastanawiać. Chyba muszę porozmawiać o tym wszystkim z Martą. Będę chodził z nią na zebranie.
Jak się masz, Zbyszku? Dobrze ci dzisiaj poszło?
Dużo lepiej niż się spodziewałem, kiedy rano wychodziłem z domu. Jak się masz, Grzesiu?
Dzień dobry, tatusiu.
Byłeś dzisiaj grzeczny?
Tak.
Tak, Weroniko, miałem dzisiaj bardzo dobry dzień.
To dobrze, bo chciałabym ci coś pokazać.
Co znowu kupiłaś?
O, nic takiego, coś dla Grzesia.
Cóż takiego?
Zaraz ci pokażę. Grzesiu, pokażmy tę książkę tatusiowi.
Ale ja teraz oglądam.
Dobrze, kochanie. Zaraz dostaniesz z powrotem. Chcemy ją pokazać tatusiowi.
No dobrze, ale chcę ją mieć z powrotem.
Chciałabym, żebyś obejrzał te opowieści biblijne, które kupiłam dla Grzesia.
Kupiłaś je w kościele?
Nie, oni nie mają czegoś takiego. Dostałam ją od mojej starej przyjaciółki Marty. Wiesz, to ta, co w kościele gra na organach i prowadzi chór.
Pokaż. O, to wydawnictwo Świadków Jehowy.
Ty ich znasz?
Wiem tylko tyle, że to porządni ludzie. Kilku pracuje u mnie. Jeżeli to ich książka, to pewnie niech mały ją ma.
Jestem zadowolona. Jak tylko przyniosłam ją do domu i mu pokazałam, nie puszczę jej z rąk. I wiesz co? Marta opowiadała mi coś niecoś z tej książki i mnie też bardzo się to podoba.
To ładnie.
Mąż Marty pracuje z takim panem, który czasem zabiera go na zebrania. I Marta mówi, że zna żonę tego człowieka i że ona jest bardzo miła. Opowiadała mi, że szereg razy dyskutowały na temat Biblii i dużo się dowiedziała. Więc zapytałam ją, czy nie mogłyby tu kiedyś przyjść obie, żebym ja też coś skorzystała.
No, nie chodzisz chyba z nimi na zebrania.
Nie, umówiłam się, żeby Marta wpadła tu kiedyś z tą panią na małą pogawędkę i to wszystko.
Cóż, to są bardzo porządni ludzie, ale są też bardzo oddani swojej sprawie. Uważaj, żeby nie angażować się zbytnio. Ja osobiście podziwiam ich pod niejednym względem, ale nie mogę ich zrozumieć. Są tak bez reszty pochłonięci swoją religią. Niektórzy mówią, że to fanatycy. Ale przecież Stefan nie jest fanatykiem. To bardzo rozsądny człowiek. Trudno pogodzić jedno z drugim.
Wszystko będzie dobrze, Zbyszku. Porozmawiamy tylko o Biblii. Witam. Proszę do środka. Cieszę się, że przyszłaś, Marto.
To my się cieszymy, że możemy cię odwiedzić. To moja przyjaciółka Hania Martyniak. Haniu, to jest Weronika Górecka.
Miło mi panią poznać.
To ja się cieszę, że panią poznałam. Pani mąż Stefan pracuje u Zbyszka i mój mąż wypowiada się o nim z wielkim uznaniem. Ale Zbyszka nic nie ciągnie do religii. Och, proszę, wejdźcie i usiądźcie.
Hania studiuje ze mną Biblię już kilka miesięcy. Ona odpowie ci na każde pytanie.
Marta mówiła mi już coś niecoś i dowiedziałam się na przykład, że Bóg ma na imię Jehowa. Bardzo dużo mi to dało. Czy mogłaby mi pani to wyjaśnić? Wy zapatrujecie się na swoją religię jakoś inaczej niż reszta ludzi.
Ciekawe pytanie i chyba trafia w samo sedno. Dla większości ludzi religia to jakieś obrzędy lub wierzenia, które pasują do ich utartego trybu życia w większym czy mniejszym stopniu.
Zauważyłam to. U ludzi, których znam, religia niewiele, jeśli w ogóle wpływa na ich życie.
Słusznie. Jeżeli z nim nie koliduje, wszystko jest dobrze. Jeżeli zachodzi jakaś sprzeczność, to potrafią szybko dostosować do niego swoje wierzenia.
A co powiedzieć o tak zwanych fundamentalistach?
To prawda, że na wielu ludzi religia wywiera silny wpływ, zwłaszcza objętych ruchami charyzmatycznymi. Ale prawie w każdym wypadku ich religia ma na celu ułatwić im życie, pomóc przystosować się do świata i uczynić go chociaż troszeczkę lepszym. Wszyscy ci ludzie wyraźnie należą do tego świata. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, co w Ewangelii Jana, rozdziale 17, w wersecie 16, Jezus powiedział o swoich prawdziwych uczniach. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poza tym, żadne wyznanie nie daje zadowalających odpowiedzi, a większość nawet nie próbuje odpowiedzieć na takie pytania, po co żyjemy? Skąd się tu wzięliśmy? Dlaczego Bóg dopuścił zło? Czy w ogóle zamierza coś z tym zrobić?
A pani potrafi odpowiedzieć na te pytania?
Biblia potrafi. I to jest jeszcze jedna różnica. Czy pani zdaniem dużo ludzi posługuje się Biblią? Albo przynajmniej ją czyta?
Nie za wielu.
A ci, którzy ich uczą religii? Dla większości z nich religia stała się Ewangelią społeczną. Gdy ktoś zada im pytanie, nie szukają odpowiedzi w Biblii, polegają na własnych poglądach. Świadkowie Jehowy traktują Biblię zupełnie inaczej. Dla nas Biblia zawiera opis zamierzeń Jehowy Boga co do ziemi i całej ludzkości. Natchnął ją, by nam objawić, co uczynił w przeszłości i co zamierza zrobić w przyszłości oraz jak my sami możemy mieć w tym udział. A to oznacza życie i zbawienie.
Czy mogłabyś opowiedzieć krótko Weronice, co Jehowa zamierza uczynić?
Dlaczego ty tego nie zrobisz, Marto? Jestem przekonana, że to potrafisz.
No to dobrze. Spróbuję. Bóg zamierza usunąć z ziemi wszelkie zło, przemoc, choroby, a nawet śmierć. To znaczy, że ten system, pośród którego teraz żyjemy, ze wszystkimi jego organami władzy, obłudnymi praktykami religijnymi, zachłannością w interesach, musi zostać usunięty, by zrobić miejsce dla zupełnie innego rodzaju władzy, dla Królestwa Bożego, w którym rządy będzie sprawował Król Chrystus Jezus.
To zdumiewające. I to jest możliwe?
Modlisz się o to.
Ja się modlę?
Czy nie odmawiasz modlitwy pańskiej?
Pewnie, że tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
A co dalej?
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi.
Czy zastanawiałaś się kiedy, co to znaczy? Czy sądzisz, że warunki w niebie są takie jak tu na ziemi?
Ależ nie.
No więc, jeżeli na ziemi ma być tak jak w niebie, to co się tu musi stać?
Musi być oczyszczona. No wiesz, tyle razy tak się modliłam i nigdy mi to nie przyszło do głowy.
Mnie też nie, dopóki Hania nie zaczęła ze mną studiować.
Ale czy to znaczy, że wszystkie rządy i wszystko inne musi zniknąć?
Tak, jeżeli ma zapanować Królestwo Boże. Jehowa powiedział przez swego proroka Daniela w rozdziale 2, a w wersecie 44. W czasach tych królów, chodzi o rządy tego świata, Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa. Samo zaś będzie trwało na zawsze.
To co innego? Zgoda. Kiedy to ma nastąpić?
Za naszego pokolenia.
To nic dziwnego, że jesteście tak pochłonięci swoją religią. Ale jeżeli wszystko ma być tak, jak pani mówi, to co się stanie z nami? Co będzie na przykład ze Zbyszkiem? To naprawdę dobry człowiek, uczciwy, ciężko pracuje, dba o rodzinę, ale religia w ogóle go nie interesuje. Co będzie z takimi jak on?
Jest wielu takich ludzi i jeśli oni naprawdę wzdychają i chcą ocaleć, to trzeba im pomóc zrozumieć, co Bóg zapowiedział przez swego proroka Ezechiela. Czytamy o tym w Księdze Ezechiela, rozdziale 9, w wersecie 4. Jahwe rzekł do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi.
Dużo ludzi tak myśli, to prawda.
Ale co robią w tej sprawie?
Cóż, większość chyba tylko narzeka i denerwuje się. Ale niektórzy protestują i próbują jakoś temu zaradzić.
A jak ma być zaprowadzony porządek według modlitwy pańskiej?
Ach, rozumiem. Przez Królestwo Jehowy. Jehowa tego dokona. Z tego, co pani mówi, wynika, że nie każdy, kto wzdycha i biada, będzie naznaczony do ocalenia?
Niestety, nie każdy, kto dziś dostrzega zło na świecie. Tylko ci, którzy rozumieją, jaką hańbę to ściąga na imię Boże i zdają sobie sprawę, że jedyną nadzieją dla świata jest Jego Królestwo. Ludzie ci odcinają się stanowczo od religii fałszywej i od zepsutego świata, bo wiedzą, że tu chodzi o imię Boga. Proroctwo mówi dalej, w wersecie 9. Rzekł do mnie, nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna. Kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem, Jahwe opuścił ten kraj, Jahwe nie widzi. Miejmy nadzieję, że któregoś dnia pani mąż i tacy jak on zrozumieją to i podejmą starania, żeby też mogli otrzymać znak.
Ja już uczyniłam ten pierwszy krok, Hani.
To cudownie. Wiem, że o tym myślałaś.
Tak, widzę, że muszę się odłączyć od świata i zerwać z religią fałszywą. Więc rezygnowałam z prowadzenia chóru i gry na organach.
Cóż, Marto, znam cię na tyle, że potrafię zrozumieć twoją decyzję. Moim zdaniem jesteś odważna.
Edward będzie zaskoczony.
Nie mówiłaś mu o tym?
Nie, chciałabym to zrobić w odpowiednim momencie.
Chcesz zostać świadkiem Jehowy?
Tak, chciałabym to zrobić. Żeby tak Edward zrobił to samo.
wam błogosławił, dopóki nie zniszczycie tej szaty i nie zabijecie złodzieja. Jehowa obiecuje wskazać Jozuemu, kto jest tym niegodziwcem. Wtedy Jozue zgromadza lud i Jehowa wyjawia, że tym złym człowiekiem jest Akan. Akan przyznaje: zgrzeszyłem. Ujrzałem piękny płaszcz oraz sztabę złota i sztuki srebra. Tak bardzo zapragnąłem tych rzeczy, że je zabrałem. Są zakopane w moim namiocie. Gdy znaleziono to wszystko i przyniesiono do Jozuego, mówi on do Akana: dlaczego sprowadziłeś na nas nieszczęście? Teraz Jehowa sprowadzi je na ciebie. Wtedy cały lud kamienuje Akana i jego rodzinę. Czy z tego nie wynika, że nigdy nie powinno się zabierać czegoś, co nie należy do nas? Nie płacz, Grzesiu. Akan był złym człowiekiem. Zasłużył na śmierć.
Wiem, ale ja też jestem zły. Mnie też Jehowa ukaże.
Nie ukaże cię, Grzesiu. Bóg nie każe takich grzecznych dzieci.
Ale ja nie jestem grzeczny.
Dlaczego ciągle to mówisz, Grzesiu? Co się stało?
Ukradłem banana.
No, cóż.
Chwileczkę, Zbyszku. Może lepiej się dowiedzieć, czemu Grześ tak się tym przejął.
Zgoda, dobra myśl.
Opowiedz nam o tym, Grzesiu, co takiego się stało?
Ta pani przy stoisku z owocami, ona nie patrzyła. To ja wziąłem banana i uciekłem. Ale Jehowa wszystko widział i teraz mnie ukaże. Pomożesz mi pomodlić się do Jehowy, żeby mi przebaczył?
Oczywiście. I ty też się pomodlisz. Będziemy o tym pamiętać, gdy wieczorem będziesz się modlił.
A kiedy wziąłeś tego banana, Grzesiu?
W zeszłym tygodniu.
Ale no, dlaczego właśnie teraz o tym pomyślałeś?
Bo Jehowa ukarał Akana za to, że był złodziejem.
Chcesz powiedzieć, że ta opowieść pomogła ci zrozumieć, jakie to było złe?
Ja wiedziałem, że to było złe, chociaż ta pani mnie nie widziała. Ale Jehowa mnie widział. On nie pozwolił, żeby Akanowi się upiekło. Muszę go prosić, żeby mi przebaczył.
To naprawdę musi być dobra książka.
Pewnie, że tak. Mamusia zawsze mi ją czyta, gdy idę spać.
Nie pójdzie do łóżka, dopóki mu nie przeczytam chociaż jednej opowieści.
Chyba jako ojciec powinienem się trochę bliżej zainteresować twoim wychowaniem. Chciałbyś, żebym ja ci czasem przeczytał jakąś opowieść?
Pewnie, to byłoby wspaniale.
Ja też tak myślę, Zbyszku. No, Grzesiu, biegnij teraz na górę i szykuj się do spania. Zaraz tam przyjdę i posłucham, jak się modlisz. I poprosimy Jehowę, żeby ci przebaczył.
Dobrze, mamusiu. Pamiętaj, zaraz. Dobranoc, tatusiu.
Dobranoc, synku. Nie myślałem, że Grześ tak poważnie podchodzi do... no, swojej...
Swojej więzi z Bogiem.
Tak. Grześ rośnie. Z czasem będzie miał poważniejsze problemy do rozwiązania i w tej chwili sobie uświadomiłem. Zastanawiam się, czy potrafię tak nim pokierować, jak na to zasługuję i jak powinienem. Jutro porozmawiam o tym w zakładzie ze Stefanem i zobaczę, co on mi powie.
To dobry pomysł. Na pewno znajdzie jakąś dobrą radę.
No. Lepiej teraz biegnij na górę i posłuchaj, jak Grześ będzie się modlił.
Thank you. To mniej więcej wszystko, co mamy do powiedzenia, panie Górycki. Nieproszony gość zniknął bez śladu. Musiał znać zakład jak własną kieszeń. Wiedział, jak się do niego dostać, chociaż zmieniliście wszystkie zamki. Dobrze, że zmieniono trasy strażników. To go zaskoczyło i jestem pewien, że uratowało pański zakład. Mamy nazwiska wszystkich zwolnionych i dalej prowadzimy śledztwo. Skontaktuję się z panem, gdy się czegoś dowiemy.
Bardzo dziękuję, panie kapitanie. Wdzięczny jestem za wszystko, co robicie. Mogliśmy stracić całą fabrykę, gdyby w tym nie przeszkodzono.
To byłaby katastrofa.
Oczywiście jesteśmy ubezpieczeni, ale czy pan wie, jak długo trzeba by to odbudowywać, od nowa wyposażać w sprzęt i sprowadzać surowce?
Wiem.
A co z ludźmi, którzy tu są zatrudnieni? Co przez ten czas by się z nimi działo? Oni mają rodziny. Słyszy się w dziennikach o niezadowoleniu pracowników, o terroryzmie, zamachach bombowych i podpalaniu, ale człowiek nigdy nie myśli, że to się może stać w jego zakładzie. Czuję się wtedy trochę bezradny. Jak gdyby nasz los nie zależał od nas tak dalece, jak się nam to wydaje. Zastosowałem środki ostrożności. Wszystko, co mogłem wymyślić. Nawet podwoiłem straże. Choć tak naprawdę wcale nie myślałem, że coś się może stać. Ale nie chciałem ryzykować.
Gdyby strażnik spóźnił się o kilka minut z obchodem, mogłoby się skończyć fatalnie.
O włos! Widzi pan, całe życie budowałem ten interes. Zaczynałem od zera i wszystko szło jak z płatka. Naprawdę mi się udało.
To prawda.
Ale nie będę się oszukiwał. Gdybym miał to odbudowywać i zaczynać od nowa, to biorąc pod uwagę, jak długo by to trwało i dzisiejszą konkurencję na rynku, mógłbym już nigdy nie odrobić strat. I to mi nie daje spokoju. Jak się obronić? Co jeszcze zrobić, żeby zabezpieczyć rodzinę?
Poruszył pan bardzo poważne sprawy, panie Górecki.
Zostawmy tego pana. Mów mi, Zbyszek.
Dobrze, Zbyszku. Zaskakująco wielu ludzi zaczyna odczuwać to samo. Wielu z nich faktycznie straciło cały swój dorobek albo wszystkie oszczędności. Inni uświadomili sobie to niebezpieczeństwo, obserwując bieg wypadków.
Co proponujesz? Co jeszcze mogę zrobić?
Szczerze mówiąc, nie potrafię. I jestem pewien, że nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Zbyt wiele czynników, na które nie mamy żadnego wpływu, wchodzi tu w grę, żeby można było sobie zapewnić takie bezpieczeństwo, jakie ci chodzi. Jeszcze parę lat temu można było się jakoś zabezpieczyć na przyszłość, pomijając nieprzewidziane okoliczności. Teraz już nie. Dziś wszystko wymyka się spod kontroli.
To brzmi bardzo pesymistycznie, ale obawiam się, że ja też nie wymyślę nic lepszego. Ale nie zrozum mnie źle. Wcale się nie poddaję i nie boję się przyszłości. Jakoś byśmy to przeżyli. Po prostu zaczynam inaczej na to patrzeć i tyle. Nigdy się tego nie spodziewałem.
Każdy prędzej czy później musi tak na to spojrzeć. A od tego, jak patrzymy i co robimy w tej sprawie, zależeć może całe nasze życie.
Chyba wiem, co masz na myśli, Stefanie, i... Słucham, pani Janko.
Panie Górecki, na jedynce jest do pana telefon. Jakiś dziwny męski głos. Mówi, że to sprawa życia i śmierci. Próbowałam go rozłączyć, ale stał się natrętny.
Dobrze, niech pani go da na linię wewnętrzną.
To pan Górecki?
Słucham.
Myślisz, że zobaczysz jeszcze swojego dzieciaka? Nigdy go już nie zobaczysz! Słyszysz? Nigdy!
Co ty na to, Stefanie?
Ja bym od razu zadzwonił na milicję. Przypomnij sobie tego podpalacza.
Masz rację.
Słucham?
Proszę mnie połączyć z kapitanem Janickim z komendy dzielnicowej. I proszę go przełączyć na telefon wewnętrzny. Bardzo mi się to nie podoba, Stefanie. Nigdy nie spotkałem się z taką mściwością.
Rzeczywiście. Ale dziś coraz częściej spotyka się coś takiego.
Kapitan Janicki.
Halo, panie kapitanie, mówi Górecki.
Dzień dobry, panie Górecki.
Przed chwilą miałem telefon z pogróżkami pod adresem mego syna.
Jakiej treści?
Jakiś męski głos powiedział, że już go nigdy nie zobaczę. I jeszcze raz to powtórzył. Co pan o tym sądzi?
Ktoś mógł sobie zażartować, ale nie ryzykujmy. Niech pan jak najszybciej się dowie, gdzie jest teraz chłopiec i proszę natychmiast do mnie zadzwonić.
Już. Pani Janko, proszę mnie natychmiast połączyć z domem.
Tak jest, proszę pana.
Halo, Zbyszku. Pani Janka mówiła, że chcesz ze mną rozmawiać.
Tak, ale czy mógłbym najpierw poprosić na chwilę Grzesia?
Właśnie Krystyna wyszła z nim na spacer po osiedlu. Chyba wszystko w porządku. Nic się nie stało, prawda?
Nic, o co byś się musiała martwić, kochanie. Jak dawno wyszli?
Najwyżej pół godziny temu. Zaraz powinni wrócić.
Zadzwoń, jak wrócą. Chciałbym mu coś powiedzieć.
Od razu zadzwonię, kochanie. Nie powiesz, o co chodzi?
Nie, tylko zadzwoń. Pa!
Pa!
Pani Janko, proszę mnie znów połączyć z kapitanem Janickim.
Łączę, proszę pana.
Sam słyszałeś, Stefanie. Martwię się.
Wygląda to niewesoło. Jest zupełnie bezbronny, jeśli już nie jest za późno.
Kapitan Janicki.
Halo, panie kapitanie, mówi Górecki. Chłopiec jakieś pół godziny temu wyszedł na mały spacer po osiedlu.
Z matką?
Nie, z dochodzącą.
Czy dobrze ją pan zna?
Raczej tak. Przychodzi regularnie do pomocy w domu. Bardzo lubi Grzesia. Nie mam najmniejszego powodu, żeby jej nie ufać.
Wysyłam dyskretnie wóz patrolowy w sąsiedztwo pańskiego domu. Może ma pan u siebie w biurze jakieś zdjęcie chłopca?
Mam, niedawno zrobione. Sekretarka mogłaby je panu przekazać.
Dobrze, chłopcy wstąpią po nie po drodze. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Miałbym tylko jedną propozycję. Byłoby lepiej, gdyby pan z żoną posiedzieli cicho przez jakiś czas i mieli oczy otwarte. Gdzie pan parkuje samochód w zakładzie?
Zamknięty pod kluczem.
Mógłby pan tam do kogoś przedzwonić i zapytać, czy nikt obcy nie wchodził po coś do środka? Będę przy telefonie.
Oczywiście. Jeszcze lepiej, zadzwonię do niego i połączę się z panem linią konferencyjną. Pani Janko, proszę zadzwonić do garażu do Dudziaka i podłączyć go na linię z kapitanem Janickim. Nie wiem, Stefanie, jest coraz gorzej.
Widać, że masz do czynienia z jakimiś złośliwymi typami.
Halo, panie Górecki, pan chciał ze mną rozmawiać?
Tak. Czy nie przychodził tam dzisiaj jakiś pośrednik samochodowy, czy ktoś inny, żeby popatrzeć na mój wóz?
Owszem, wyszedł jakieś pół godziny temu. Mówił, że jest firmy, w której kupił pan samochód i że prosił pan o sprawdzenie czegoś w ramach gwarancji. Trwało to jakieś 15 do 20 minut.
Widział pan, co on robił?
Nie, to było pod maską. Nie przeszkadzałem mu. Czy wszystko w porządku?
Tak. To dziwne, żeby Tomasz Monik wysyłał pracownika, ale... Ale jeszcze coś. Niech nikt nie podchodzi do wozu i absolutnie nie może pan pozwolić, żeby ktoś zapuścił silnik. Wiem, że Monik nie sprzedałby mi braku, ale poproszę inspektora milicji, żeby wstąpił, sprawdził tę robotę. Przedstawi się oficjalnie. Dziękuję, panie Dudziak. Czy linia wewnętrzna wolna, pani Janko?
Wolna, proszę pana.
I co pan na to, kapitanie? Czy to potwierdza pańskie podejrzenia?
Oczywiście. Wygląda na to, że przygotowano na pana zamach bombowy.
Uratował mi pan życie, kapitanie. Jak panu dziękować?
Można się tylko cieszyć, że zdążyliśmy na czas. Chyba nie ma wątpliwości, co inspektor tam znajdzie. W związku z tym możemy dopuścić jeszcze inne wersje. Może chodzić wyłącznie o pana, a nie o pańskiego syna.
Oby tak było.
Jeżeli w pańskim wozie podłożono bombę, to mamy duże szanse ujęcia sprawcy. Zaraz postaram się o odpowiednie dane. Aha, akurat dostałem notatkę. Przed chwilą rozmawiali z wozem patrolowym wysłanym na pańskie osiedle. Chłopcy mówią, że widzieli pańskiego syna z dochodzącą, jak wchodził do domu.
Och, dzięki Bogu.
Pomyślałem, że zależało panu na tej wiadomości. Do widzenia, panie Górecki.
Do widzenia, panie kapitanie, i dziękuję.
To naprawdę błogosławieństwo, Zbyszku. Jakże możemy być wdzięczni, że Grześ jest bezpieczny.
Chyba Weronika nigdy się o tym nie dowie. Dużo się nauczyłem przez godzinę. Słyszałem w dzienniku i czytałem w gazetach o porywaniu dzieci, przepadaniu bez wieści tysiącami. Myślałem wtedy, to naprawdę tragedia. Wydawało mi się, że współczuję innym i ich rozumiem. Wiem, że wielu ludzi myśli tak samo. Zastanawiam się, ilu z nich będzie musiało przeżyć to, co ja przeżyłem, żeby sobie uświadomili straszliwy ból i rozpacz tych dzieci i kochających ich rodziców. Dlaczego nie umiemy współczuć drugim, jeśli to samo nas nie spotyka? Widzę, że jeśli nie ustanie nienawiść, przemoc i akty terroru, to cały ten świat zginie.
To mu nie grozi. Ktoś nie dopuści, żeby do tego doszło. Jedno z najważniejszych proroctw biblijnych mówi, że Bóg zniszczy tych, którzy niszczą ziemię. Ci, co wzdychają i jęczą z powodu obecnych katastrofalnych warunków,
będą mogli ocaleć.
Chyba jeszcze nigdy w życiu się nie modliłem. Ale dzisiaj modliłem się kilka razy. I wymawiałem przy tym imię Twojego Boga, Jehowy. Czy sądzisz, że mnie usłyszał?
Cóż, Twoja modlitwa nie była samolubna. Myślałeś o Grzesiu i Weronice.
Tak, to prawda. I teraz zastanawiam się nad sytuacją tysięcy innych ludzi, setek tysięcy, które padają ofiarą przemocy. Tyle ludzi w najróżniejszy sposób. Nigdy nie dotarło to do mnie tak wyraźnie jak dziś. Wiem, że ty o tym myślałeś, Stefanie, i jestem pewien, że masz w tej sprawie coś do powiedzenia.
Odpowiedzi są w Biblii. Jehowa Bóg zadbał o to, żeby je tam umieścić i oczekuje, że będziemy ich szukać i zwracać się do Niego o właściwe kierownictwo, a On nas nie zawiedzie.
Bardzo chciałbym w to wierzyć, ale zawsze muszę się uczyć na własnych błędach. Chciałbym spróbować, ale mam jeszcze mnóstwo pytań. Rozwiązanie, o którym mówisz, wydaje mi się takie nierealne. A mimo to w tej chwili naprawdę nie widzę nic innego, co załatwiłoby tę sprawę tak radykalnie i dokładnie. Czy mógłbyś poświęcić mi trochę czasu i wyjaśnić pewne szczegóły? Może wtedy lepiej to zrozumiem.
Naturalnie, Zbyszku. Nawet chętnie wpadłbym do was z Hanią, żeby porozmawiać z tobą i z Weroniką. Możecie pytać o wszystko, a my postaramy się po kolei odpowiedzieć.
Pański syn zgłasza się na linii pierwszej, pani Górecki.
To ci chłopak. Zadzwonił do mnie. Hej, Grzesiu, jak się masz?
Dobrze, tatusiu. Chciałeś mi coś powiedzieć?
Właśnie. No tak. Co ty na to, gdybym przyszedł dziś do domu trochę wcześniej?
To byłoby wspaniale. Przyniesiesz mi coś?
Dobrze. A przynieś też coś dla mamy?
Pewnie. Ucieszy się.
No dobrze, synku. To niedługo się zobaczymy. Pa!
Pa, tatusiu.
Chyba nigdy nie zapomnę, jak to było. Kiedy myślałem, że już go nie usłyszę.
Cóż, Zbyszku. Czeka cię wiele szczęśliwych dni. Was wszystkich, jako rodzinę.
Porozmawiam z Weroniką i spróbujemy ustalić jakiś dzień.
Im szybciej, tym lepiej. Czas naprawdę ucieka.
Czas rzeczywiście ucieka. Co jeszcze musi się wydarzyć, żeby takie osoby jak Zbigniew Górecki zdały sobie sprawę z powagi chwili? Jehowa wciąż daje szansę tym, którzy wzdychają i biadają nad obrzydliwościami popełnianymi w tym świecie. Mogą otrzymać znak na czołach i dzięki temu ocaleć. Nie wolno popadać w samozadowolenie. Nie można dać się uśpić fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa, myśląc, że skoro nie pochwalamy przemocy, to Jehowa na pewno zachowa nas przy życiu w Armagedonie. Podobnie jak nieumyślny zabójca w starożytnym Izraelu musiał się dostać do miasta ucieczki, by umknąć przed mścicielem, tak my, chcąc skorzystać z ratunku zgotowanego nam przez Jehowę, musimy działać. Uwierzyć w ofiarę przebłagalną Chrystusa, oddać swe życie Jehowie i zgłosić się do chrztu. A potem, razem z organizacją Bożą przypominającą miasto ucieczki, musimy oznajmiać dobrą nowinę o Królestwie, aby również inni mogli otrzymać znak na czołach zapewniający im ocalenie. Teraz zobaczmy, co się stało z Benhamanem, który pędził co tchu, by uciec przed mścicielem krwi.
Schronienia! Schronienia! On zabił mojego brata! Powinien umrzeć! Nie! To był wypadek! Nie miałem do niego żadnej urazy!
Mój brat nie żyje! Zabiłeś go!
Pokój, mój synu!
Pokój? Dla zabójcy? Powinien umrzeć! Jestem mścicielem!
To jest miasto ucieczki, mój synu! Jeżeli ten człowiek jest umyślnym zabójcą, to tak jak mówisz, musi umrzeć!
Ha!
Ale najpierw stanie przed sądem. Jeżeli nie jest winien umyślnego zabójstwa, musimy udzielić mu azylu. Musisz uszanować prawo miasta ucieczki. To jest prawo Jehowy. A teraz idź w pokoju. Tutaj będziesz bezpieczny. Jeżeli zdołasz udowodnić, że nie miałeś złych zamiarów, będziesz mógł pozostać w tym mieście do śmierci arcykapłana. Ale gdybyś zaryzykował opuszczenie miasta i dopadłby cię mściciel, krew twoja spadnie na twą własną głowę.
To jest słuszne i miłosierne postanowienie Jehowy. I mogę tylko dziękować Jehowie, że przynaglano mnie i nie tracił czasu, tylko uciekał do tego miejsca schronienia.
Jehowa jest Bogiem okazującym miłosierdzie i lojalną życzliwość. Jednak sprawiedliwości musi stać się zadość. Ilu jeszcze jest takich ludzi jak Zbigniew Górecki, porządnych i uczciwych, którzy wciąż trzymają się tego świata, jak gdyby mógł dać im zadowolenie z życia i poczucie bezpieczeństwa? Nie wszystkich muszą spotkać tak ciężkie przejścia, jakich doświadczył Górecki. Jednakże zanim ten system się skończy, zapewne jeszcze mnóstwo dzieci zostanie uprowadzonych, a tysiące zwykłych ludzi straci życie na skutek terroryzmu i innych form przemocy. Niektórzy wprawdzie współczują ofiarom takich nieszczęść, ale w przeciwieństwie do Góreckiego nie chcą zwrócić uwagi na ich rzeczywiste znaczenie. Nie wzdychają ani nie biadają nad obrzydliwościami popełnianymi na całej ziemi, a zwłaszcza w chrześcijaństwie wyobrażonym przez starożytne Jeruzalem. Ludzie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ można o nich powiedzieć to samo, co Jehowa rzekł do Ezechiela o jego rodakach. Ich przewinienie jest bardzo, bardzo wielkie i kraj jest napełniony przelewem krwi, miasto zaś jest pełne przewrotności. Powiedzieli bowiem, Jehowa opuścił kraj i Jehowa nie widzi. A jeśli chodzi o mnie, moje oko się nie użali i nie okażę współczucia. Drogę ich sprowadzę na ich głowę. Już wkrótce siły egzekucyjne Jehowy przystąpią do działania. Religia fałszywa zostanie zniszczona. Ilu spośród tych, którzy ciągle się wahają, odnajdzie miejsce schronienia i uzyska znak na czole zapewniający im ratunek? Czy znajdziesz się wśród naznaczonych do ocalenia? Masz niewiele czasu. Nie ociągaj się. Uciekaj!